Lękając się jednak, żebym w ciemnościach nie wziął przez pomyłkę jakiegoś cennego dokumentu, stałem niezdecydowany i wtedy przypomniałem sobie o starym, pożółkłym od góry świstku, zatkniętym między stronice brewiarza, który leżał na stole. Ów karteluszek spełniał chyba kiedyś rolę zakładki, a sukcesorowie kardynała, pełni respektu dla zmarłego, nie ruszali jej przez całe stulecia. Szukałem więc po omacku owej niepotrzebnej kartki, a znalazłszy, zmiąłem ją, przysunąłem do przygasającego płomienia i zapaliłem. Wtedy na białej kartce zaczęły pojawiać się, jakby magicznym jakimś sposobem, w miarę jak płomień ją ogarniał, żółtawe litery. Przeraziłem się. Ścisnąłem w rękach kartkę, zdusiłem płomień, zapaliłem świecę wprost od żarzącej się głowni, rozprostowałem z niewypowiedzianym wzruszeniem zmięty papier i stwierdziłem, że skreślono te wiersze jakimś tajemniczym, sympatycznym atramentem, który wystąpił w zetknięciu z wysoką temperaturą. Płomień strawił mniej więcej trzecią część kartki. Pozostało to, co czytałeś dziś rano. Przeczytaj jeszcze raz, Edmundzie. A kiedy skończysz, dopełnię te urwane zdania i wyjaśnię ci ich sens. Faria podał Edmundowi triumfalnym gestem ową kartkę, pokrytą rudym, podobnym do rdzy pismem. Edmund odczytał ją chciwie. Dziś, 25 kwietnia 1498 roku, byłem za Aleksandra VI, lękając się, że jego świątobliwość nie. Zechce odziedziczyć po mnie fortunę i zgo i Bentivoglio, którzy pomarli otruci. Jedynemu mojemu spadkobiercy, że w Zn, gdzie byliśmy razem, to znaczy w wysepce Monte Cristo, ukry. Drogie kamienie, diamenty, klejnoty, że o ist, około 2 milionów. Odnajdzie go, wyważywszy ścianę 20 ska, położonej. Przebito 2 otwory w ścianach, ty, w kącie najbardziej odległym. Skarb jako prawowitemu właścicielowi je. 25 kwietnia 1498. Ces. A teraz, ozwał się znów Faria, przeczytaj tę drugą kartkę. I podał Dantesowi inny, zapisany świstek. Edmund przeczytał, co następuje. Proszony na obiad przez jego świątobliwość papieża, kontent z tego, com zapłacił za kapelusz kardynalski. Tuje mi los, jaki spotkał kardynałów Caprare, oświadcza mojemu synowcowi Guido Spada, anym mu miejscu, grotach położonych na łem wszystko, co posiadam, złoto w sztabach, monety złote, mieniu tego skarbu wartości, dukatów rzymskich wiem tylko ja, a ły licząc w prostej linii od zatoczki u wschodniego wybrzeża. Grot, skarb jest ukryty. Od drugiego otworu zapisuje mu ten dynemu mojemu spadkobiercy Arspada. Faria patrzył na Edmunda rozgorączkowany. A teraz, rzekł, zauważywszy, że Edmund dotarł do ostatniego wiersza, zestaw oba urywki i osądź sam. Dantes usłuchał. Zestawione ze sobą urywki dały następującą całość. Dziś, 25 kwietnia 1498 roku, byłem zaproszony na obiad przez jego świątobliwość papieża Aleksandra VI. Lękając się, że jego świątobliwość nie kontent z tego, com zapłacił na kapelusz kardynalski, zechce odziedziczyć po mnie fortunę i zgotuje mi los, jaki spotkał kardynałów Caprare i Bentivoglio, którzy pomarli otruci, oświadczam mojemu synowcowi Guido Spada, jedynemu mojemu spadkobiercy, że w znanym mu miejscu, gdzie byliśmy razem, to znaczy w grotach położonych na wysepce Monte Cristo, ukryłem wszystko, co posiadam. Złoto w sztabach, monety złote, drogie kamienie, diamenty, klejnoty, że o istnieniu tego skarbu wartości około 2 milionów dukatów rzymskich wiem tylko ja, a odnajdzie go, wyważywszy ścianę 20 skały, licząc w prostej linii od zatoczki położonej u wschodniego wybrzeża. Przebito 2 otwory w ścianach tych grot. Skarb jest ukryty w kącie najbardziej odległym od drugiego otworu. Zapisuję ten skarb jako prawowitemu właścicielowi, jedynemu mojemu spadkobiercy. 25 kwietnia 1498. Cezar Spada.
No i co?
Pojąłeś wreszcie, zagadnął Faria. A więc jest to oświadczenie kardynała Spady, ów testament, którego poszukiwano od tak dawna, rzekł Edmund, nie dowierzając jeszcze. Tak, po 1000-kroć tak. Kto go odtworzył? Ja. Posługując się pozostałą resztką, odgadłem, co w nim było, obliczywszy długość wierszy na podstawie rozmiarów kartki. Wydobyłem sens ukryty, opierając się na oczywistym sensie niedokończonych zdań, tak jak odrobina światła padająca z góry kieruje naszymi krokami w czasie wędrówki po podziemiach. I co ksiądz zrobił, upewniwszy się o swoim odkryciu? Zamierzałem tam pojechać, a nawet natychmiast ruszyłem w podróż, zabrawszy ze sobą rozpoczętą pracę o Zjednoczonym Królestwie Włoskim. Ale policja cesarska, która w tych czasach, wbrew życzeniom Napoleona zrodzonych wraz z przyjściem na świat jego syna, upierała się przy podziale na prowincje, nie spuszczała mnie od dawna z oka. Mój nagły wyjazd, którego przyczyny odgadnąć żadną miarą nie mogła, wzbudził podejrzenia. Toteż aresztowano mnie w chwili, kiedy wsiadałem w Piombino na okręt. Teraz, ciągnął Faria, spoglądając na Edmunda z czułością niemal ojcowską. Wiesz tyle, co i ja. Jeśli uciekniemy razem, połowa skarbu będzie twoją własnością. Jeśli zaś umrę, a ty umkniesz sam, będzie on należał do ciebie w całości. Ale, zagadnął Dantes, wahając się jeszcze, czy nie istnieją gdzieś jacyś prawowici właściciele tego skarbu? Nie, nie, bądź spokojny. Ta familia wymarła całkowicie. Zresztą ostatni potomek hrabia Spada uczynił mnie swoim spadkobiercą. Oddając mi ten symboliczny niejako brewiarz, oddał mi to, co on zawierał. Nie, nie, nie obawiaj się. Jeśli chwycimy w rękę ową fortunę, będziemy mogli korzystać z niej bez żadnych skrupułów. Ksiądz powiada, że w skarbcu tym znajduje się 2 miliony dukatów rzymskich, co w naszej walucie wynosi około 300 milionów. Niepodobieństwo! Zakrzyknął Dantes, przerażony ogromem sumy. Niepodobieństwo? A dlaczego? Zapytał Faria. Spadowie byli w 15. stuleciu jednym z najstarszych i najpotężniejszych rodów. Zresztą w owych czasach, kiedy nie istniały ani spekulacje, ani przemysł, takie nagromadzenie złota i kosztowności nie było rzadkością. A jeszcze dziś spotyka się rodziny rzymskie przymierające głodem, gdyż nie mogą tknąć diamentów albo innych drogich kamieni o wartości nieraz do miliona, bo należą one do majoratu. Zdawało się Edmundowi, że śni. Niewiara walczyła w nim o lepsze z radością. Taiłem przed tobą te sprawy tak długo, mówił dalej Faria, bo przede wszystkim chciałem cię wypróbować, a powtórę zrobić ci niespodziankę. Gdybyśmy zdołali umknąć, nim dosięgnął mnie atak kataleptyczny, zawiózłbym cię na Monte Cristo, a teraz, dorzucił z westchnieniem, ty mnie tam zawieziesz. No i jakże to, Edmundzie, nie dziękujesz mi wcale. Ten skarb jest księdza własnością, należy on wyłącznie do ciebie, zacny przyjacielu, a ja nie mam do niego żadnych praw, nie jestem księdza krewnym. Jesteś moim synem, Edmundzie, zakrzyknął starzec. Jesteś moim dzieckiem zrodzonym w więzieniu. Stan kapłański skazał mnie na celibat. Bóg mi ciebie zesłał, żebyś stał się pociechą zarówno mężczyźnie, który nie mógł być ojcem, jak też i więźniowi, co nie mógł wydostać się na wolność. To mówiąc, Faria wyciągnął ku młodzieńcowi zdrowe ramię, a Edmund z płaczem rzucił się księdzu na szyję.